Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o szczepionkach, a właściwie o jednym z wynalazców produktu zwalczającego polię. Urodził się w Białymstoku w 1906 roku, a nazywa się Albert Sabin. Zmarł w 1993 roku w Waszyngtonie. O jego działalności rozmawiam z doktorem Bogusławem Koselem z Muzeum Podlaskiego. Witam pana.
Witam pana, witam państwa.
Był niesamowity wyścig, tak jak teraz, jeśli chodzi o szczepionki na COVID, w latach 50. wyścig na znalezienie panaceum na chorobę Heinego Medina, poliomyelitis, polio, bo ta choroba zbierała po pierwsze śmiertelne żniwo, atakowała młodych ludzi, choć nie tylko, i później żyli w koszmarnych warunkach.
Ta choroba, o której mówimy, czyli poliomyelitis, to jest choroba wirusowa, z którą ludzkość na pewno miała styczność od samego początku. To widać zresztą na różnych takich ikonograficznych przedstawieniach jeszcze gdzieś tam z czasów starożytności, przede wszystkim z Egiptu, gdzie widać charakterystycznie okaleczonych ludzi. Natomiast to była zawsze choroba o niewielkim zasięgu. Natomiast kiedy ludzkość zaczęła przybierać na sile, tak, kiedy liczba ludności wzrastała, przede wszystkim...
Zaczęliśmy mieszkać w dużych aglomeracjach.
Przede wszystkim w dużych skupiskach. To wiąże się też z rozwojem przemysłu, tak, wielkich miast. Mówimy tutaj o przełomie XIX i XX wieku. Ta choroba przybrała charakter pandemiczny. To była jedna z pierwszych takich chorób, którą można by określić jako chorobę pandemiczną, która rzeczywiście stała się ogromnym problemem społecznym. Zwłaszcza w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. I z tego względu już przed wojną, już w latach 30. zaczyna się, może nie wyścig, bo wyścig to jest złe słowo, ale zaczyna się po prostu pogoń w jakiś sposób za środkiem zaradczym. Można powiedzieć tak, że ludzkość tę chorobę opisała troszeczkę wcześniej, bo już w XIX wieku były pierwsze opisy tej choroby, skąd bierze się nazwa, często dzisiaj jeszcze używana, czyli choroba Heinego Medina. Właśnie ci dwaj lekarze, Jakob Heine i Oskar Karl Medin, 50 lat później, w 1890 roku, opisali obraz kliniczny tej choroby, nie wiedząc jeszcze, co tę chorobę powoduje. To też jest bardzo ciekawe, że ta wiedza była bardzo duża, natomiast cały czas nieznane było podłoże tej choroby.
De facto opisywano skutki, co się dzieje w organizmie człowieka, ale nie znano przyczyny, powodów.
Tak, opisywano przede wszystkim, jak przebiega ta choroba. Nie wiedziano tak naprawdę jeszcze, jak wygląda zakażenie, dlatego że nie znając podłoża tego wirusowego, tę chorobę, po pierwsze, trudno było określić drogę zakażenia, i taką jakby pierwszą drogą, którą rozpatrywano, była droga kropelkowa przez nos. I przez długie dziesięciolecia ludzkość wierzyła po prostu w coś takiego. I tutaj jest pierwsze osiągnięcie właśnie Alberta Sabina, o którym będziemy dzisiaj opowiadali, że on zaprzeczył tej tezie. Zaprzeczył tej tezie, stwierdzając, że podstawową drogą zakażenia jest droga per os, tak? Czyli przez usta, która wiąże się z wprowadzeniem po prostu zabrudzonych ludzkimi fekaliami dłoni.
To choroba wirusowa, która atakuje głównie mięśnie, także układ nerwowy. Między innymi na poliomyelitis zapadł prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt. Chociaż nie do końca da się to potwierdzić, bo różnie się o tym mówi, że wskoczył do zimnej wody i z tego się wzięła jego gorączka późniejsza. I właśnie to, że nie mógł być w pełni sprawnym człowiekiem, ale mniej więcej od II wojny światowej czy po II wojnie światowej zaczęto intensywnie poszukiwać środka, który spowodowałby przeciwdziałanie zarażeniu tym wirusem.
Tak, już na początku XX wieku ustalono jakby wirusowe podłoże tej choroby, co dało asumpt po prostu do prowadzenia dalszych badań. I w latach 30. rzeczywiście Albert Sabin zaczyna pierwsze badania na temat tej choroby. Rozpoznaje jej drogę zakażenia, opisują dokładnie przebieg. To ciekawe też z drugim lekarzem pochodzącym też tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, z Peterem Olickim, czyli zapewne urodzonym gdzieś na Litwie, zapewne w Olicie. I oni już w latach 30. publikują pierwsze teksty, opisując wiele różnych postaci tej choroby. Przede wszystkim opisując to, że droga zakażenia przebiega z układu pokarmowego do układu nerwowego i ten wirus rozwija się właśnie w nerwach, dokładnie w nerwach przednich kręgu
Panie doktorze, nie jesteśmy magazynem
tak,
medycznym.
Troszeczkę się zgubiliśmy w tej medycynie całej.
Tak, bo to jest też bardzo interesujące, jak się dochodzi do pewnych wyników, jak się poszukuje pewnej metody zwalczania takiego patogenu, który zbiera obfite żniwo, ale tutaj mam się skupić na nazwiskach. Wymienił pan Alberta Sabina jako jednego z twórców szczepionki. Pojawia się także drugie polskie nazwisko, Hilary Koprowski, który właściwie wynalazł szczepionkę na polio jako pierwszy. I w międzyczasie pojawia się trzecie nazwisko, człowiek urodzony w Mińsku, Jonas Salk, czyli ludzie związani z dawnym zaborem rosyjskim albo ze współczesną Rzeczpospolitą.
Tak, to jest też ciekawe, że wszystkie te osoby łączy po pierwsze pochodzenie tutaj z obszarów dawnej Rzeczypospolitej. Wszystkie też mają korzenie żydowskie, tak? No bo tego nie należy ukrywać. I co jest ciekawe, tak mi się wydaje, że tutaj była taka też ludzka przyczyna, bo ci ludzie widząc te ogniska tej choroby gdzieś z miejsc, z których pochodzili, po prostu chcieli z nią walczyć. Więc to na pewno też dawało silną motywację do działania.
Poza tym natrafili w Stanach Zjednoczonych na warunki, bo tam również gwałtownie poszukiwano tej metody leczniczej i znalazły się pieniądze, znalazły się możliwości badawcze, zaangażowali się, a że byli ludźmi w szerokich horyzontach, znakomitych umysłach, no, wciągnęli się w to poszukiwanie.
Tak, no to były badania, które trwały prawie 20 lat, bo od momentu, kiedy te badania się rozpoczynają w latach 30., mija aż 20 lat różnego typu prób, właśnie tych opisów, to do czego, o czym wcześniej opowiadałem, rozpoznawania tego i różnych prób z wirusami. Ta szczepionka, do której dochodzi Albert Sabin, to jest szczepionka, która operuje wirusem martwym. Już tak? Salk próbował z wirusem żywym, wszczepiając go podskórnie. I no, to były szczepionki, które były dosyć ciężko znoszone przez osoby szczepione, dlatego cały czas one zwalczały, rzeczywiście zatrzymywały te epidemie polio. Pojawiały się przeciwciała, natomiast cały czas walczono o coś bardziej komfortowego w użyciu.
A Hilary Koprowski wynalazły szczepionkę, która była podawana doustnie. I to jest też bardzo ciekawe, chociaż szczepionka Koprowskiego nie rozprzestrzeniła się, nie została dopuszczona. Podobnie było z Sabinem, również na rynku amerykańskim nie za bardzo miała powodzenie. Dopiero tutaj Związek Radziecki upowszechniła się.
Tak, potrzebne były próby. Nie znam dokładnie powodu, dlaczego ten lek nie został zarejestrowany pod koniec lat 50. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na największą skalę podjęto próby ze szczepionką Sabina właśnie w Związku Sowieckim w grupie Michaiła Czumakowa, takiego naczelnego lekarza sowieckiego, gdzie podano bagatela 10 milionów dawek tej szczepionki i nagle się okazało, że rzeczywiście działa.
Podobnie liczbę szczepionek podarowano za darmo Polsce, w związku z tym w latach 60. mogły się odbyć masowe szczepienia, ale skupmy się już na samej postaci Alberta Sabina. Początek XX wieku, 1906 rok, rodzi się w żydowskiej rodzinie Sapersteinów.
Tak, rodzi się w żydowskiej rodzinie Sapersteinów. To jest rok bardzo trudny dla Białegostoku, jak wiemy. To jest czas rewolucji, pierwszej rewolucji rosyjskiej, pogromu, który się odbywa w Białymstoku w czerwcu. Ta rodzina później w trakcie I wojny światowej mieszka tutaj na miejscu. I dopiero wydarzenia z 1920 roku i niepodległość Polski i niepewny byt tak naprawdę tej rodziny robotniczej, no, daje po prostu im motywację do tego, żeby wyjechać za ocean.
I poszukiwaniu bezpieczeństwa.
W poszukiwaniu przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa finansowego. Tak? No, to jest czas wielkich emigracji.
No i rodzina Sabina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tam się osiedliła.
Tak, tam się osiedliła w New Jersey bodajże. Tam zaczyna się nauka i co jest ciekawe, już w pierwszych latach jeszcze Abraham Saperstein udowadnia swój wielki talent. Tak? No, w wieku 16 lat zdobywa ówczesne średnie wykształcenie, co jest pewnym wyróżnieniem. Natomiast jego droga wcale nie zaczyna się od kierunku medycznego, w tym sensie, że nie idzie na kierunek lekarski, a na kierunek dentystyczny, który wtedy jest jeszcze studiami takim charakterze niższym, takimi troszeczkę powiedziałbym rzemieślniczymi, tak by to trzeba było określić. I po 3 latach nauki właśnie na tym kierunku dentystycznym odkrywa w sobie pasję do odkrywania jakby nauki,
badacza,
taką pasję badacza, która go będzie prowadziła przez całe życie.
I kończy normalne studia medyczne.
Tak, kończy studia medyczne i zaczyna pracować w szpitalu dziecięcym już w Cincinnati. Z tym miastem będzie związany przez większość życia. To tam dzisiaj jest centrum, które upamiętnia tę postać. Tam jest cała scheda badawcza, łącznie z notatkami. To jest przeciekawe po prostu. To jest wielki projekt badawczy, który tam wykonała Fundacja Hauka, żeby wszystkie te rzeczy po Sabinie ocalić. Co jest ciekawe, że w tych latach 30. on nie pracuje wyłącznie nad polio. Natomiast zajmuje się eksperymentalnie wirusem małpim, tak zwanym, czyli wirusem herpes B, który nie przenosi się wprawdzie na ludzi, natomiast działa bardzo podobnie jak wirus zapalenia wątroby albo jak wirusy herpes, tak, które powodują opryszkę chociażby u ludzi. Więc to jest bardzo ciekawe, że udaje mu się to opisać. Pracuje też nad odrą. W tym czasie, później w latach bodajże już 80. wynajdzie nowy sposób podawania szczepionki na odrę. Także widać, że ten człowiek ma bardzo szerokie zainteresowania. I jak to zwykle bywa, następuje pewien przełom. I ten przełom nie są wcale te badania z lat 30., tylko wybuch II wojny światowej i kariera jako lekarza wojskowego, gdzie jest kolejna styczność z nowymi chorobami, tym razem z zapaleniem mózgu, z japońskim encefalitis. I to po prostu buduje go jako badacza, tak już poważnego, traktowanego na światowym poziomie.
Czyli równolegle bada, albo po sobie bada mnóstwo różnych zjawisk chorobowych po to, żeby dojść do poliomyelitis.
Poliomyelitis, tak. To jest jedna z... Na pewno on śledził, tak, to, co się działo na bieżąco, że tak powiem, na rynku naukowym i widział, że to jest duży problem, tak, z którym kilku badaczy, których on znał osobiście, tak, i widział na bieżąco ich pracę, nie mogą sobie poradzić. Więc no tym bardziej jest to wydarzenie przełomowe. Także analizując te badania kolegów, no dochodzi po prostu do czegoś nowego, do czegoś, co przyniesie zupełnie nową jakość.
No i w końcu znalazł tę szczepionkę.
Tak, udało się opracować drogę, tak, zakładając przede wszystkim, że to musi być uśmiercony wirus, poprzez szukanie drogi jej podania, która będzie tania i bezbolesna. Bo to też trzeba powiedzieć, że choroba Heinego Medina to jest choroba, która się rozwija przede wszystkim u dzieci, tak, u dzieci do 5 roku życia, gdzie wszystkie procedury medyczne, no trzeba, wiadomo, troszeczkę wyważyć, trzeba przemyśleć, tak, więc szczepionka, która ma dobry smak, bo tak ją reklamowano, szczepionka o dobrym smaku, która nie boli, no bez wątpienia zyskiwała zaufanie, tak, łatwo ją było dystrybuować, była też stosunkowo tania w przygotowaniu, nie wymagała żadnych dodatkowych urządzeń, tak, czyli igieł i strzykawek. Mówimy o czasach, kiedy te przedmioty są wielokrotnego użytku, co się wiązało po prostu z ogromnymi kosztami i kosztami pracy przede wszystkim.
No i także niebezpieczeństwem przenoszenia ewentualnie zarazków ze względu na to, że można było niepoprawnie przeprowadzić dezynfekcję, sterylizację i mamy wtedy problem.
Oczywiście, tym bardziej, że mówimy tutaj o chorobie, która dotyczy państwa przede wszystkim słabo rozwinięte albo środowiska słabo rozwinięte. No nie dość powiedzieć, że współcześnie w 99% populacji światowej ta choroba została wyeliminowana za wypadkiem w zasadzie 2 państw, Afganistanu i Pakistanu, gdzie jeszcze sporadycznie pojawiają się przypadki poliomyelitis.
Ale to wszystko jest związane z tym, że po wynalezieniu tych szczepionek wdrożono takie globalne programy, podawano młodym ludziom, sam pamiętam, że też taką szczepionkę otrzymałem. W pewnym momencie pojawili się ludzie, czy w szkole, czy w przedszkolu, już tak szczegółów nie jestem w stanie sobie przypomnieć, i kazali popijać coś tam. I w ten sposób okazało się, że zostałem zaszczepiony przeciwko Heinemedinie.
Tak, i to myślę, że to była taka pierwsza na skalę światową tak masowa akcja szczepień. Chociaż taki światowy program szczepień przeciwko polio, on był wdrożony dosyć późno, bo dopiero w 1988 roku. To był tak zwany program eradykacji polio. Natomiast to już wtedy można powiedzieć, że ta choroba była wyeliminowana na świecie. Tak po prostu bano się, żeby ona nie powróciła. Bo to każdy specjalista od chorób zakaźnych powie, że dopóki jest chociaż jeden przypadek tej choroby, to ona zawsze może powrócić.
Czyli wcześniej odbywało się to szczepienie, między innymi z tego powodu, że otrzymaliśmy darmowe szczepionki. 9 milionów takich szczepionek otrzymaliśmy i zostały one podane młodym Polakom.
Tak, te szczepionki trafiały za darmo. To jest też taka wielka, wielka rzecz, o której trzeba powiedzieć, bo Albert Sabin nie zarobił nigdy na opatentowaniu tej szczepionki. Tak, on określał swoją pracę jako dar dla dzieci całego świata. No, widać w tym takie bardzo humanistyczne, tak bardzo ludzkie podejście i te szczepionki rzeczywiście produkowane w Stanach Zjednoczonych trafiały masowo do Europy Wschodniej, do Rosji, do Polski właśnie. Też do krajów Bliskiego Wschodu.
No bo musimy wziąć pod uwagę, co się działo ze społeczeństwami tych wszystkich państw europejskich po II wojnie światowej. Niedożywienie, wielkie zniszczenia, w związku z tym ludzie, populacje mieszkające na tych terenach były osłabione bardzo i ta choroba przez to mogła się rozwijać.
Tak, to trzeba traktować te szczepionki, które trafiały do Europy, po prostu jako pomoc humanitarną. To nie był eksperyment. Ja bym tego nie traktował, że to był wielki eksperyment medyczny. To była po prostu pomoc humanitarna, bo to ludzie zdawali sobie sprawę z tego, zwłaszcza z tych państw zachodnich, że ocalenie tych populacji i wyeliminowanie tej choroby, która jest bardzo zaraźliwa, bo nie wszystkie postaci tej choroby to są choroby te związane z paraliżem. To mniej więcej 1 na 200 przypadków wiąże się z paraliżem, z tymi nieodwracalnymi zmianami. Natomiast no, reszta to są objawy zbliżone do grypy, dlatego tak łatwo tę chorobę można było zlekceważyć wówczas.
Odbyły się te szczepienia, eradykacja tej choroby nastąpiła, ale no, część badaczy, część ekspertów zajmujących się właśnie owymi szczepionkami na polio wskazywała, że no, gdyby nie współpraca ze Związkiem Radzieckim Sabina, to nie udałoby mu się osiągnąć takich efektów.
Znaczy, bez wątpienia to był dobitny dowód przy tak wielkiej skali. Ta cała akcja prowadzona przez Czumakowa, bo Sabin tam fizycznie nie uczestniczy w tym, on miał jakby swojego odpowiednika.
Ale wskazują, że ponoć dogadał się z Chruszczowem.
Tak, no tę opinię też wielokrotnie słyszałem. I wiem, że Sabin w swoich różnych działaniach miał takie podejście przekraczania pewnych barier politycznych. Bo też jest taka druga słynna akcja, w której on uczestniczył. To była współpraca medyków z Kuby. Z Amerykanami w czasach no, tego najbardziej nasilonego konfliktu pomiędzy tymi dwoma państwami. Więc to też udowadniało, że ten człowiek miał w głowie troszeczkę więcej niż tylko takie myślenie stereotypami.
Czarne-białe.
Dokładnie.
Skupiając się na Albercie Sabinie, prowadził te swoje badania w Stanach Zjednoczonych, w Cincinnati. Tam jednak no, jest mnóstwo osób, które interesują się jego działalnością. Prowadzone są badania. Jest tworzona cała taka literatura, która związana jest z tym badaczem.
Tak, to jest pewien idol, powiedziałbym, w epidemiologów, dlatego że no, to jest tak pierwszy spektakularny sukces w dziejach ludzkości, kiedy udaje się rzeczywiście wyeliminować jakąś jednostkę chorobową. Druga sprawa, że Albert Sabin pracował nad bardzo wieloma różnymi chorobami i te badania w pewnych jakby aspektach, one mogą być cały czas aktualne. On oczywiście, no, to mówimy tutaj o poziomie wiedzy sprzed dziesięciu lat, tak, on skończył swoje życie w 1993 roku. Zawodowo pracował jeszcze do lat 80. Natomiast rzucił światło na wiele różnych w ogóle aspektów walki z chorobami zakaźnymi. To jest taka ciekawostka, którą możemy przywołać zupełnie jakby nie a propos polio, tylko a propos odry. On znowu wynalazł taką metodę bardzo taniego podawania szczepionki przeciwko odrze, znowu metodę doustną, natomiast nie za pomocą płynu, lecz aerozolu. To też taka ciekawostka, absolutna nowum w tamtych czasach.
No pojawia się też szczepionka na COVID, też przez aerozol podawana. W związku z tym te metody zostały zapamiętane, są teraz adaptowane do zmienionych warunków, do innych chorób.
Tak, te pomysły wracają. Czasami chodzi o pewien mechanizm myślenia, tak, bo tak powiem zupełnie kolokwialnie, no trzeba na to wpaść, tak, że można tę szczepionkę podawać za pomocą na przykład aerozolu.
No bo możemy mieć, tak jak w przypadku szczepionki Pfizera, minus 80 stopni trzeba transport i tym podobne zabiegi logistyczne przeprowadzać, żeby ta szczepionka nie uległa zepsuciu czy dezaktywacji, a można wymyśleć metodę, jak w przypadku polio, doustnie albo w przypadku odry właśnie za pomocą aerozolu. Wtedy mamy łatwy, szybki zabieg i już szczepionka została podana. No, także czasami bardziej liczy się metoda.
Tak. No i jeszcze rozmawiamy tak dzisiaj na pograniczy z medycyną, ale myślę, że jednak powinniśmy się też troszeczkę gdzieś tam odwołać do tej historii i przede wszystkim pamięci o tym człowieku.
Bo... To mnie zadziwia, że tak mało wiemy, nawet środowisko medyczne polskie, które wydawałoby się, że na pewne nazwiska powinno reagować. Zupełnie ta postać jest nieznana. Jeszcze Hilary Koprowski jako tako, ale no bardziej na przykład w literaturze anglojęzycznej znany jest Jonas Salk niż Sabin, niż Koprowski.
Tak, to prawda. Dzisiaj zadałem sobie też ten trud, bo pamiętałem, że Sabin dostał 46 doktoratów honoris causa, tak, na całym świecie. I miałem wrażenie, że nie dostał żadnego polskiego. Otóż myliłem się, bo był jeden, jedyny polski, który został przyznany bardzo wcześnie, bo w 1967 roku i o dziwo był to dyplom honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku.
Ale później zapadła...
A później zapadła cisza. Ja się tak zastanawiałem, czy to nie było za sprawą w ogóle profesora Chlebowskiego, który pracował wówczas na uczelni i mógł mieć takie ciążenie właśnie w tym kierunku, żeby przypomnieć tę postać.
No, w każdym razie doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku może być znakomitym patronem.
I jest patronem, jak się okazało. Jak się okazało po latach przekomarzań, tak, w Białymstoku powstała w końcu ulica imienia Alberta Sabina, tuż obok drugiego urzędu skarbowego na osiedlu Skorupy.
Także powinniśmy pamiętać, takie były wybitne postacie, a jedna z nich, czyli Albert Sabin, urodziła się tu w Białymstoku, początki edukacji również w naszym mieście, potem emigracja. Zadziwiające jest i to pytanie, czy wątpliwość na zakończenie naszego spotkania, dlaczego żaden z tych twórców szczepionek na polio nie otrzymał Nagrody Nobla? Za febrę dostali, za inne dostali, a za polio nie.
Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby u przyczyn tego mógł leżeć taki pewien konflikt, pewna konkurencja, która między tymi badaczami wystąpiła i wydaje mi się, że kapituła Nagrody Nobla po prostu obawiała się kontrowersji, bo kogo nagrodzić? Koprowskiego, czy Salka, czy Sabina, tak? Każdy z nich miał wielki wkład.
No, można było postąpić tak jak ostatnie jury w konkursie chopinowskim, rozszerzyła liczba nagrodzonych i podzielić nagrodę na trójkę.
No, to chyba był...
Bywa to w historii przyznawania Nagród Nobla. Takie decyzje były podejmowane wielokrotnie, także można było i w tym przypadku, no, ale do tego nie doszło. Twórcy szczepionek na polio już nie żyją, w związku z tym temat nie do dyskusji.
Tak, przyszedł do historii i w zasadzie całe szczęście, podobnie jak zresztą cała ta choroba. Przypomnę, że w Polsce od 40 lat nie było żadnego przypadku poliomyelitis.
I z tego powinniśmy się cieszyć. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był dr Bogusław Kosel z Muzeum Podlaskiego. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.